Rozpoczynamy wiadomości w Radiu Maryja.
Szefowie unijnych rządów rozmawiali w czwartek na temat działań wspólnoty związanych z koronakryzysem. Szczyt Rady Europejskiej odbył się w formie wideokonferencji.
Unijni liderzy dali mandat Komisji Europejskiej na przygotowanie funduszu na rzecz ożywienia gospodarczego.
Koncepcja funduszu odbudowy jest popierana przez Polskę. Rząd w Warszawie uważa, że samymi pożyczkami nie uda się odpowiedzieć na kryzys.
Premier Mateusz Morawiecki opowiedział się podczas szczytu za zwiększeniem budżetu wspólnoty.
Komisja Sprawiedliwości Europarlamentu znów zajmowała się sytuacją w sferze praworządności w Polsce.
Unijny komisarz sprawiedliwości oświadczył, że orzeczenia TSUE są wiążące i nie mogą być podważane przez sądy krajowe, nawet te konstytucyjne. Zapowiedział, że Komisja Europejska będzie z uwagą przyglądała się sytuacji w Sądzie Najwyższym. Pojawiły się też zarzuty pod adresem polskich władz, między innymi, że rzekomo poprzez reformę upolityczniły wymiar sprawiedliwości.
Na oskarżenia odpowiadali przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości, wskazując, że są one niesprawiedliwe i nieprawdziwe. Szef resortu Zbigniew Ziobro bronił reformy sądownictwa, podkreślając, że ma na celu zapewnienie profesjonalizmu i odpowiednich standardów w sądownictwie.
Z kolei europoseł Patryk Jaki wskazał na kłamstwa, jakie padły podczas debaty.
Członkowie rządu, państwo twierdzicie, że w Polsce są powoływani na sędziów. Przecież to bzdura. Proszę pokazać konkretnie kto. Druga bzdura, że to coś nadzwyczajnego, że członkowie rządu są w KRS, która wybiera sędziów. Państwo najpierw sprawdźcie, zanim rzucacie takie oskarżenia, bo to wynika wprost z konstytucji, że minister sprawiedliwości jest członkiem KRS-u i tak było również wcześniej. Po trzecie, mówicie, że zastosowanie prawa europejskiego są wszczynane procedury dyscyplinarne wobec sędziów. Chodzi prawdopodobnie o te tak zwane pytania prejudycjalne. To sprawdźcie, że mamy już w tym zakresie orzeczenie TSUE, które to odrzuciło wniosek polskich sędziów. Dlaczego o tym nie mówicie albo nie sprawdziliście?
Europoseł Patryk Jaki odpierał też zarzuty dotyczące głosowania za pomocą poczty. Jak wskazał, w ten sposób zorganizowano wybory w Bawarii i wówczas nie twierdzono, że jest to zagrożenie dla demokracji.
Tymczasem unijny komisarz do spraw sprawiedliwości poinformował, że chce, by kwestią planowanych w Polsce wyborów zajęła się Rada Unii w ramach artykułu 7 unijnego traktatu.
Rząd zabezpieczy polskie firmy przed przejęciem przez podmioty spoza Unii Europejskiej. Ze względu na pandemię koronawirusa wiele firm jest w trudnej sytuacji finansowej.
Dlatego też polskimi podmiotami zaczynają interesować się fundusze inwestycyjne i biznes spoza europejskiego obszaru gospodarczego.
Nie chcemy, aby firmy stały się cudzą własnością, powiedziała wicepremier minister rozwoju Jadwiga Emilewicz. Szefowa resortu zaprezentowała nowe rozwiązania w ramach tarczy antykryzysowej, które dotyczą zakupu polskich firm.
W myśl przepisów na przejęcie podmiotu z Polski zgodę będzie musiał wydać Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Wprowadzamy zatem rozwiązania, które sprawią, że przejmowanie tych firm będzie musiało być notyfikowane przez podmiot publiczny, w tym przypadku Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta. Są to rozwiązania podobne, jakie kilka tygodni temu zostało przyjęte w Niemczech. Są to rozwiązania, które nie będą wymagały notyfikacji, ponieważ mówimy o przejęciach przez podmioty spoza obszaru Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Tworzymy katalog branż, katalog dziedzin, które określamy jako dziedziny strategiczne dla interesu państwa i w obszarze ustawy o strategicznym interesie państwa poruszaliśmy się, tworząc te przepisy.
Wicepremier Jadwiga Emilewicz przekazała, że w ramach tarczy antykryzysowej znajdą się także zmiany w prawie zamówień publicznych, między innymi ułatwienia w modyfikacji umów z wykonawcami.
Nad przepisami pracowało Ministerstwo Rozwoju wraz z resortem aktywów państwowych. W piątek projektem zajmie się Komitet Stały Rady Ministrów. W przyszłym tygodniu trafi on pod obrady rządu.
Prezydent Andrzej Duda rozmawiał w czwartek w Warszawie z premierem Mateuszem Morawieckim w sprawie wypłat pomocy suszowej za ubiegły rok.
Prezydent zaapelował w środę do szefa rządu o wypłatę pozostałej części odszkodowań dla rolników za suszę, która miała miejsce w 2019 roku. Pieniądze otrzymało 90% gospodarzy.
Pan premier zapewnił mnie, że te pozostałe jeszcze do zrealizowania 10% roszczeń będzie zrealizowane, że trwa w tej chwili praca nad przesunięciem także i części pozostałych jeszcze w dyspozycji naszej środków europejskich na to, aby właśnie te roszczenia także zrealizować. Pan premier rozmawiał już w tej sprawie także i z komisarzem do spraw rolnictwa Unii Europejskiej, z panem Januszem Wojciechowskim. Te działania są w tej chwili w toku i mam nadzieję w związku z tym, że stosownie do tego, o co wczoraj apelowałem, te roszczenia polskich rolników dotyczące jeszcze zeszłorocznej suszy zostaną zrealizowane.
Także i ten rok może być ciężki dla polskich rolników. Już teraz widoczny jest niedobór wody.
Prezydent Andrzej Duda powiedział, że rząd przygotowuje się także na efekty suszy w tym roku. Zaznaczył, że ewentualne negatywne skutki suszy będą zależały od opadów majowych i dopiero wówczas będzie można szacować straty.
W przyszłym tygodniu synoptycy spodziewają się zmiany pogody na chłodniejszą i deszczową.
Wspólny zespół ekspertów będzie pracować nad propozycjami Porozumienia i Koalicji Polskiej dotyczącymi walki z epidemią i jej skutkami.
To jedna z konkluzji spotkania szefa Porozumienia Jarosława Gowina i liderów Koalicji Polskiej Władysława Kosiniaka-Kamysza i Pawła Kukiza.
Politycy rozmawiali też o wyborach prezydenckich. Na konferencji prasowej po spotkaniu nie wykluczyli, że kompromisowym terminem ich przeprowadzenia byłby sierpień.
Szef Porozumienia Jarosław Gowin przyznał, że w tematach walki z epidemią oraz walki o wyprowadzenie polskiej gospodarki ze stanu zapaści jest daleko posunięta zbieżność w poglądach Porozumienia oraz Koalicji Polskiej.
Dlatego zdecydowaliśmy o powołaniu wspólnego zespołu ekspertów, który pracować będzie nad rozwiązaniami zawartymi z jednej strony w planie Sośnierza, propozycjach naszego ugrupowania, z drugiej strony w propozycjach Koalicji Polskiej. Wiemy, że czas nas nagli, wiemy, że musimy znaleźć jakieś rozwiązanie dotyczące tej sprawy, która już dawno powinna być załatwiona, która jest w gruncie rzeczy trzeciorzędna. Mam na myśli termin wyborów. Podczas dzisiejszego spotkania rozmawialiśmy o możliwości znalezienia jakiegoś wariantu kompromisowego i nie wykluczamy, że takim kompromisowym wariantem byłoby przeprowadzenie wyborów w sierpniu.
Jarosław Gowin dodał, że na ten temat będzie rozmawiał z liderami Zjednoczonej Prawicy, a partnerzy z Koalicji Polskiej będą rozmawiać z przedstawicielami partii opozycyjnych.
Dotychczas Porozumienie proponowało zmianę konstytucji i odsunięcie terminu wyborów o 2 lata, a Koalicja Polska była za przesunięciem ich o rok.
Termin sierpniowy z dzisiejszej propozycji miałby być możliwy przy wprowadzeniu na krótko stanu klęski żywiołowej.
Planowany termin wyborów prezydenckich to 10 dzień maja. Kadencja prezydenta Polski Andrzeja Dudy upływa 6 sierpnia.
W tym tygodniu zostanie opublikowane rozporządzenie w sprawie ograniczenia pracy personelu medycznego w wielu miejscach, informuje resort zdrowia.
Wcześniej ministerstwo sygnalizowało, że zakaz będzie dotyczył głównie szpitali jednoimiennych. Obostrzenie ma objąć medyków leczących chorych na COVID-19.
Rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz poinformował, że chodzi o bezpieczeństwo innych placówek służby zdrowia, pacjentów i medyków z innych szpitali.
Dodał, że pracownicy medyczni będą mieli prawo do dofinansowania w związku z utraconymi w ten sposób dochodami.
Osoby, które utracą na tym zakazie pracy, to jest dotyczy całego personelu medycznego, nie tylko lekarzy, będą mogli liczyć na dofinansowanie z budżetu państwa do kwoty 10 tysięcy złotych względem utraconych dochodów. Chcemy również takie zalecenie, ponieważ nie możemy wydać rozporządzenia odnośnie domów pomocy społecznej, ale takie zalecenie dla domów pomocy społecznej, żeby tam również był zakaz pracy w innych placówkach i również, żeby tam to wynagrodzenie było uzupełniane, jeżeli ktoś utraciłby zarobki z powodu pracy tylko wyłącznie w jednym miejscu.
Według najnowszych danych resortu zdrowia dotychczas w Polsce potwierdzono 10511 zakażeń koronawirusem. Zmarły w sumie 454 osoby. Wyzdrowiało ponad 1700 osób.
Ogień strawił rodzinną fermę norek w miejscowości Dębowiec w województwie wielkopolskim.
To 4. pożar gospodarstwa, którego współwłaścicielem jest założyciel Fundacji Polska Ziemia i prezes Instytutu Gospodarki Rolnej Szczepan Wójcik.
Ogień pojawił się we wtorek 21 kwietnia i spowodował straty sięgające 1,5 miliona złotych. Zniszczeniu uległy 3 baraki, a wiele zwierząt spłonęło żywcem.
Pracownikom fermy nie udało się ugasić pożaru. Ogień dotknął miejsc, które nie zostały jeszcze ubezpieczone. Teraz sprawą zajmą się organy ścigania.
Szczepan Wójcik przypuszcza, że ferma została podpalona przez tzw. pseudoekologów.
Dziwnym trafem do pożarów dochodzi zawsze, gdy jako Instytut Gospodarki Rolnej czy Fundacja Polska Ziemia ujawniamy i demaskujemy kolejne nadużycia organizacji pseudoekologicznych. Czy to oni są odpowiedzialni za ten konkretny pożar? No tego jeszcze niestety na tą chwilę nie wiem. Być może. Jedno mogę powiedzieć na pewno. Jestem rolnikiem i jeśli ja jako rolnik, czy my jako rolnicy ustąpimy, damy się zastraszyć, wprowadzić do narożnika, to przegramy wszystko. Przegramy rolnictwo, przegramy życie, naszą przyszłość i przegramy w konsekwencji Polskę. A na to absolutnie nie możemy pozwolić.
W ostatnich dniach, między innymi z inicjatywy Szczepana Wójcika, rozpoczęły się prace nad projektem ustawy regulującej działalność tzw. organizacji ekologicznych.
Chodzi między innymi o to, aby interwencje podobnych organizacji nie mogły odbywać się bez asysty policji i służb weterynaryjnych.
Szczepan Wójcik zapewnia, że nie da się zastraszyć i będzie kontynuował swoją działalność gospodarczą oraz prospołeczną.
Polscy lekarze wojskowi udali się do Chicago. Medycy będą wspierać amerykańską służbę zdrowia.
To dla nich także okazja do zdobycia doświadczenia niezbędnego do leczenia pacjentów zakażonych koronawirusem.
W skład 9-osobowego zespołu wchodzą m.in. anestezjolodzy, profesorowie, ratownicy medyczni, pielęgniarki i pielęgniarze, mówił na briefingu przed wylotem kapitan Jacek Siewiera z Wojskowego Instytutu Medycznego.
Są przewidziane również szkolenia w postaci, oczywiście ze względów epidemicznych, szkolenia mają charakter webinarów dla personelu szpitali, dla personelu lekarskiego, pielęgniarskiego, ratowniczego do działań pozaszpitalnych. Natomiast oprócz takiej typowo wykładowej, seminaryjnej formy, przewidziane są przede wszystkim konsultacje w każdym z dużych akademickich centrów klinicznych Chicago, uniwersyteckich centrów. Mamy przygotowane spotkania zarówno ze sztabami kryzysowymi, jak również w Stanowym Centrum Koordynacji COVID-19, w których będziemy mogli obserwować wszystkie metody, narzędzia, jakie zostały wybrane przez naszych amerykańskich partnerów do zwalczania epidemii i do ograniczania jej skutków.
Stany Zjednoczone to kolejne państwo, do którego udali się polscy lekarze, by pomóc kolegom z zagranicy w walce z pandemią koronawirusa.
Od poniedziałku 8 medyków z Polskiego Centrum Pomocy Międzynarodowej pomaga swoim kolegom w Kirgistanie. Wcześniej grupa polskich lekarzy przebywała z 10-dniową misją we włoskiej Lombardii.
I tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.